Jakub, ale nie ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, który napisał list, pisze w 5 rozdziale, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Chociaż był niesamowitym mężem Bożym, którego Bóg używał, przez którego Bóg w cudowny sposób działał, na którego modlitwy Bóg niesamowicie odpowiadał, to jednak mówi, że był takim jak my. I kochani, ten Jakub ze Starego Testamentu, którego życie też było niesamowite i którego Bóg wybrał, także był człowiekiem takim jak my. Był człowiekiem takim jak my. Kiedy popatrzycie w tą stronę, moją lewą, waszą prawą, to tutaj widzicie zaraz przy oknach naszych, najbliżej naszych okien, drzewa, które pięknie wypuściły liście, taka świeża zieleń wiosenna. I chyba tam też są jakieś kwiaty na tych drzewach. I widzimy, że zaszła taka szybka zmiana. Jeszcze, nie wiem, 3 tygodnie temu nie było tych liści, a teraz liście są. Bo te drzewa są żywe, one żyją. I kochani, podobnie jest w naszym duchowym życiu, w naszym życiu z Bogiem, że mają miejsce takie zmiany. Modlimy się o coś, przeżywamy coś i nagle następuje zmiana w naszym życiu, w naszej sytuacji, w naszych problemach, w jakichś okolicznościach. Ale są też inne zmiany. Te drzewa zostały zasadzone około 35 lat temu. Myśmy je zasadzili. A zasadziliśmy, troszeczkę zostaliśmy zobligowani do zasadzenia tych drzew, ponieważ były tu takie stare drzewa, które w związku z tym, że rozpoczęliśmy budowę, nie mogły tu być, więc zgodzono się, władze się zgodziły, abyśmy je wycięli, ale dali nam warunek, musicie w ich miejsce posadzić nowe, młode. I już nie pamiętam, to wiecie, taki był badylek. Nie wiem, czy to polskie słowo, badylek? Bo nie wiem już czasem, co cieszyńskie, co polskie. Taki badylek był, wiecie, taki może, nie wiem. I myśmy takie 2 czy 3 badylki tutaj na tej skarpie posadzili. No i popatrzcie, co dzisiaj mamy. Po 35 czy 6, 7 latach. Niesamowita zmiana zaszła. Z tego badylka urosło naprawdę wielkie, wysokie, konkretne drzewo mające mocny, gruby, no nie jest takie bardzo grube, ale w stosunku do tego, co było, to gruby pień, no i wiele gałęzi. Ale tutaj te zmiany, które dalej będą zachodzić jeszcze, były rozłożone bardzo w czasie. Nie następowały szybko, powoli. Zależy, jak liczyć, kto jest w jakim wieku. Jeśli chodzi o mnie, no to połowa życia. Gdzieś około połowa życia. I wiecie, podobnie jest w nas, w naszym życiu. Jeśli chodzi o to nasze duchowe życie. Następują takie zmiany szybkie i na ogół my sobie tych zmian życzymy, bo często jesteśmy w potrzebach i to jest dobre życzenie. I Pan Bóg na te życzenia, na te modlitwy, na te prośby bardzo często odpowiada. ale także doznajemy takich zmian, które mają miejsce przez całe nasze życie. I dzisiaj troszeczkę chciałbym właśnie na ten aspekt naszego życia zwrócić uwagę, patrząc na życie Jakuba. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w tym naszym życiu, przeżywając te różne momenty, jesteśmy narażeni na zniechęcenie, zwątpienie, rezygnację, bo te takie natychmiastowe zmiany albo nie mają miejsca, albo ich nie zauważamy, albo nie dzieją się tak często, jakbyśmy sobie życzyli i czasem mamy takie odczucie, że Bóg nie działa w naszym życiu, że albo nie jest nami zainteresowany, albo jest za mało nami zainteresowany, kimś innym, tamtym, albo tamtą jest bardziej zainteresowany, bo widzę, jak działa w jego, jej życiu, podczas gdy tak nie jest, podczas gdy to nie jest prawdą. Jest ciekawym też, że Jakub jest jedną z niewielu osób, z niewielu postaci, której Pan Bóg przez swoje zapisane słowo poświęcił w Biblii aż tak dużo miejsca. Tak opisał prawie całe jego życie, podając nam tak wiele szczegółów, tak wiele sytuacji, tak wiele przeżyć z życia Jakuba. A mając w pamięci to, co pisze Paweł, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do poprawy i tak dalej, to wiemy, że wszystko ma swój cel. Więc także Bóg miał swój cel w tym, aby zawrzeć i zostawić dla nas i przekazać nam i mówić przez to do naszego życia przez życie Jakuba. Przez życie Jakuba. I w moim sercu jest gdzieś takie pragnienie, aby dzisiaj była zachęta, było odświeżenie, żeby ciągle i ciągle całym sercem ufać Panu. Nie pozwalać naszym zmysłom, czyli temu, co widzimy, co czujemy, nas zwodzić, że jest inaczej niż to, co Bóg mówi, ale pomimo, że czasem nie widzę, nie czuję i inne myśli próbują zająć miejsce w moim sercu, jest właśnie tak, jak Bóg powiedział i jak mówi. Amen? Amen. Dwa fakty, może nie tylko, ale dwa fakty są takie dość znamienne i nam dość dobrze znane z życia Jakuba. Pierwszy to, gdy Jakub był w domu, a jego brat Ezaw wrócił z polowania. W ogóle Biblia opisuje nam, że Jakub był takiego bardzo spokojnego usposobienia. Natomiast Ezaw polował, był inny i wrócił bardzo zmęczony z pola gdzieś tam. A Jakub akurat przygotował potrawę z soczewicy. Pewnie unosił się zapach i w tym skrajnym zmęczeniu, kiedy Ezaw przyszedł, mówi: daj mi trochę tej zupy, bo jestem tak zmęczony. Oczywiście tak by nie było, ale on tak mu doskwierało to zmęczenie, że mówi, że chyba umrę. I wtedy Jakub mówi do niego: dam ci, jeżeli oddasz mi swoje pierworodztwo. Wiemy, że oni byli bliźniakami, ale Ezaw urodził się pierwszy, a potem za nim Jakub, trzymając swojego brata, bliźniaka, zapięte. Tak więc jako troszeczkę starszy, niewiele, ale troszeczkę starszy, jemu należało się pierworodztwo. To błogosławieństwo związane z pierworodztwem należało się Ezawowi. I Ezaw lekkomyślnie jakoś w każdym razie zgodził się. Chyba tam nawet przysiągł, o ile dobrze pamiętam. I wtedy Jakub dał mu najeść się tej potrawy. Czasem oceniamy to negatywnie. Ale to, co tutaj ja widzę, to widzę, że od młodości, od wczesnej młodości w sercu Jakuba było pragnienie, aby odbierać Boże błogosławieństwo, aby być blisko Boga, aby mieć Jego przychylność. I kochani, uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. Bo my jesteśmy w procesie kształtowania, jak to czasem określamy, czy często, obrazu Pana Jezusa Chrystusa w nas. Czyli są jeszcze różne słabości, są jeszcze różne niedoskonałości, uchybienia, czasem upadki, czasem jakiś grzech. Ale Bóg szuka właśnie czegoś tego, czegoś takiego, tego pragnienia. Kiedy popatrzymy na Nowy Testament, raz za razem widzimy tam mężczyzn i kobiety w różnej kondycji moralnej, duchowej, na ogół bardzo złej, fatalnej, ale jednak właśnie to powodowało, że pomimo tłumu różnych niedogodności, przepisów zakonu, które nie pozwalały im wyjść do przodu, oni się pojawiali i odbierali Boże błogosławieństwo, Boże działanie, przebaczenie grzechów. Wiara Twoja uzdrowiła Cię. I tak samo, kochani, w naszym życiu, kiedy to ma miejsce. I potem kolejna sytuacja, kiedy Izak, ojciec Jakuba i Ezawa, zestarzał się, chciał swojego pierworodnego pobłogosławić. Lubił potrawy, dziczyzny, które Ezaw przygotowywał, a wcześniej tą zwierzynę upolował. I mówi do Ezawa: chcę ci pobłogosławić, upoluj coś, przyrządź mi, przynieś mi to. I wtedy, kiedy będę jadł, wypowiem słowa błogosławieństwa dla ciebie nad tobą. I tu znowu myślę, że troszeczkę za bardzo składamy całą winę na Jakuba. Bo tą rozmowę usłyszała Rebeka, mama. I całą sytuację zaaranżowała. W pewnym momencie Jakub mówi: a jeżeli Izak rozpozna, że to nie Ezaw, a ja, to zamiast błogosławieństwa spadnie na mnie przekleństwo. I wtedy Rebeka mówi: jeżeli tak by się stało, niech ono spadnie na mnie. Także tutaj całym motorem tej sytuacji była mama, była Rebeka. Jakub był pełen obaw. Ona mu doradziła, co ma zrobić. Jak ma zrobić? Wyszukała szatę Ezawa, w którą ubrała Jakuba. Poradziła, aby obwiązać jego nadgarstki skórami, aby te włosy imitowały to owłosienie, bo takim był Ezaw, jego owłosienie na rękach, na szyi. Kochani, widzimy tutaj sytuację i tak sobie myślimy, no Panie Boże, Ty jesteś święty, Ty jesteś czysty, co tu się dzieje? O co tu chodzi? Kochani, chodzi o to, że my, oczywiście inaczej, też jesteśmy w różnych, czasem niefajnych sytuacjach. Ale Pan Bóg jest nad tym i widzi serce i realizuje swój plan. A oczekuje od Ciebie i ode mnie serca, które pała dla Niego i które Mu ufa. Amen. 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 Jak to było powiązane, nie wiem, ale faktem jest, że kiedy Rebeka poczęła i okazało się, że są bliźniaki w jej łonie, udała się do Pana. To znaczy poszła się pomodlić, aby go zapytać, co się dzieje. I wtedy Pan bardzo klarownie jej odpowiedział, jak to będzie. Nie wiem, czy kiedy aranżowała tą sytuację, miała, chyba gdzieś tam miała z tyłu głowy. Myślę, że jakby tego nie zaaranżowała, Bóg by przeprowadził swój plan. Ale tak to się, niemniej jednak, tak to się stało. I Jakub został pobłogosławiony. To, co jest ciekawe, że później sytuacja się zmienia. Czy nastawienie Izaaka do całej tej sytuacji się zmienia. Bo Rebeka utyskuje, Ezaw wziął sobie za żony kobiety tam z tych ludów gdzieś okolicznych i Rebeka utyskiwała na te kobiety. Myślę, że gdzieś Izaak, nie mamy tego dokładnie opisanego, ale gdzieś dochodziło do jego serca, że realizuje się Boży plan. I widzimy, że zaczynają oboje w jedności ze swoją żoną Rebeką działać. I tam jest potwierdzone to błogosławieństwo Izaaka nad Jakubem i że razem wysyłają Jakuba do krewnych Rebeki, aby stamtąd wziął sobie żonę. Więc Jakub wyruszył ze swojego domu. I wyprawił Izaak Jakuba, a ten udał się do Padan Aram, do Labana, syna Betuela, Aramejczyka, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa. Jakub opuszcza rodzinny dom. On już nie był taki młody, ale myślę, że to był bardzo taki szczególny i trudny moment dla Jakuba. Tak w naszym życiu. Są szczególne i bywa, że i trudne momenty. Wszystko to składa się na nasze życie. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaki to ma na nas wpływ. Jak to nas zmienia. W jaki sposób stajemy się ludźmi doświadczonymi. Uzyskujemy pewną mądrość. Kiedy ja patrzę na swoje życie, na swoją służbę pastorską i wcześniej na różne decyzje, moją postawę, nastawienie mojego serca, moje myślenie, to muszę powiedzieć, że często dzisiaj myślę inaczej. Tak sobie myślę. Oczywiście wszystko ma swój czas, swoje okoliczności i swoje miejsce. Dzisiaj bym tego nie zrobił. Dzisiaj bym nie podjął takiej decyzji. Dzisiaj bym do kogoś tak się nie zwrócił. Ale to było wtedy. To było wtedy. Więc nasze życie ulega zmianie. Ulega zmianie na lepsze. Rośniemy jak te drzewa. Powoli. Nasz pień staje się grubszy. Stajemy się mocniejsi. Bardziej dojrzali. I to miało także miejsce w życiu Jakuba. Podobno i chyba tak jest, chociaż mówię to z wielką ostrożnością, bo chyba mam tak jak i wy, że nie życzymy sobie trudnych sytuacji, a już na pewno nie ekstremalnych. Ale podobno i chyba tak jest, że wtedy najwięcej się uczymy, najwięcej doznajemy zmiany i chyba najwięcej oglądamy Boga, Jego wierność, Jego dobroć, Jego łaskę, Jego moc. Tak więc Jakub opuszcza swój dom rodzinny i jak my to mówimy, jest goły, wesoły chyba nie był, czyli po prostu nic nie miał, tylko jakąś torbę, jakiś kij, tam troszeczkę coś do zjedzenia i to była droga ponad 1000 kilometrów przed nim. W zasadzie w nieznane. On tam nigdy nie był. Nigdy tej drogi nie przebył. Szedł sam. Ale w pierwszej księdze Mojżeszowej właśnie ten czas czy ten moment mamy opisany i między innymi czytamy tutaj, że kiedy udał się na spoczynek, podłożył sobie kamień, zasnął, miał sen i śniła mu się taka drabina, która sięgała nieba, po niej schodzili i wchodzili aniołowie i czytamy w 28 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, 13 wiersz. Ponad drabiną stał Pan, przemówił. Ja jestem Pan, Bóg Abrahama, twojego ojca i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu. Twoje potomstwo natomiast będzie tak liczne jak proch ziemi. Rozprzestrzenisz się na zachód i wschód, na północ i na południe. W tobie i w twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie rody ziemi. A oto ja jestem z tobą, będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek się udasz. Sprowadzę cię też z powrotem do tej ziemi, dlatego że cię nie opuszczę, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecałem. Przez ten sen Bóg mówi do Jakuba. I był to szczególny sen, bo kiedy Jakub się zbudził, to aż się przestraszył. Mówi nic innego, tylko to dom Boga. Dom Boga. Tak więc moglibyśmy oczekiwać od Jakuba, że na wszystko to, co Bóg do niego powiedział, powinien powiedzieć amen, chwała Bogu, Boże, dziękuję Ci, uwielbiam Twoje święte imię i idę spokojny. Powinien tak powiedzieć? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że absolutnie tak. Ja sobie tak myślę, gdyby Bóg tak do mnie przemówił, to ja bym tak zrobił. Tak sobie myślę, jakbym zrobił, to nie wiem. Tak sobie dzisiaj myślę. Ale popatrzmy, co się dzieje. Zdjęty bojaźnią dodał, co za lęk budzi to miejsce, nic tu innego, gdy się przebudził, jak tylko dom Boga albo brama niebios. Gdy Jakub wstał wcześnie rano, wziął kamień, który miał za podgłówek, ustawił go niczym pomnik i polał z wierzchu oliwą. Miejscu zaś temu nadał nazwę Betel, choć wcześniej nazywało się Luz. Także miał świadomość, mówi, to jest dom Boga, Betel, że Bóg tam się z nim spotkał. Potem złożył tam Jakub ślub tej treści. I teraz co mówi Jakub? Znaczy nie mówi nic złego, ale nie mówi amen, tylko mówi jeśli Bóg będzie ze mną. Bóg mówi, będę z tobą, nie opuszczę cię, będę w drodze tam i sprowadzę cię z powrotem. A Jakub mówi, jeśli będziesz ze mną. Czy miał prawo się Bóg zdenerwować na Jakuba? Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie strzegł mnie w mojej drodze, jeśli da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, jeśli powrócę w pokoju do domu mego ojca, to Pan będzie moim Bogiem. A ten kamień, który uczyniłem pomnikiem, będzie domem Bożym. Ponadto ze wszystkiego, co mi dasz, na pewno złożę ci dziesięcinę. Co tu widzimy, drodzy bracia i siostry? No, ja tu widzę samego siebie. Bo Bóg do mnie i do ciebie mówi to samo. Mówi to samo, jeżeli jesteś wierzący 10 lat, to mówi 10 lat. Jeżeli 5 lat, to 5 lat, a jeżeli 30, to 30. Mówi to samo. A jednak, czy nie zdarza się mi, i może czasem i tobie, drogi bracie, droga siostro, mówić, może nie słowami, może nie ustami, ale w sercu, w myślach, jeśli, Boże, jeśli. Ale Bóg się na ciebie nie denerwuje. Tak, nie zdenerwował się na Jakuba. Tylko co zrobił? Trzymał się, jeżeli mogę to tak ująć. Bóg trzymał się. Bo taki jest Bóg, on się zawsze trzyma tego, co obiecał. Tego, o czym powiedział. O czym powiedział. Ale to nie jest koniec życia Jakuba. To nie oznacza, że zawsze Jakub mówił jeśli. Wtedy mówił jeśli. Może ja kiedyś, może czasem mówię jeśli. Może i tobie to się zdarza. Ale rośniemy jak to drzewo i następują zmiany w naszym życiu. Bo kiedy Bóg mówi do Jakuba tutaj, wiecie, to słowo potrzebuje zejść głębiej do jego serca. Serce, ten ośrodek wszystkiego w naszym życiu, na który patrzy Bóg, na które patrzy Bóg. I tak samo w życiu Jakuba. W życiu Jakuba. To słowo on nie słyszał uszami, miał pewność, tu nie miał wątpliwości, że Bóg się z nim spotkał, że to jest dom Boga, ale serce jeszcze nie nadążało za tym. Serce jeszcze nie było w tym miejscu. Ale jakie było to serce? Że Bóg się nie denerwował. To było serce, które pragnęło Boga. Które pragnęło być z Bogiem. Także pomimo tego, kochani, że tutaj czasem nie dostajemy, to jeżeli to jest, to zmiany będą miały miejsce. Te dobre zmiany będą miały miejsce. Jakub, oczywiście całego życia tutaj nie za chwilę będę kończył, za niedługo, całego życia nie będziemy tutaj oglądać i nie będę o nim mówił, ale jeszcze o przynajmniej jednej sytuacji chcę powiedzieć. Więc Jakub dotarł do swojego wujka. Wiemy tamtą sytuację. Zakochał się w córce Labana, Racheli. Jako pierwszą za żonę otrzymał Leę. Służył. Najpierw służył 7 lat za Rachelę, ale otrzymał Leę, więc jeszcze służył 7 lat za Rachelę. Otrzymał Rachelę, ale służył swojemu wujkowi i w końcu mówi do niego, no chciałbym także zadbać i rzeczywiście służył bardzo wiernie. To tam jest opisane, kiedy czytamy dalej. Starał się bardzo, bardzo. I dokładnie tak Pan Jezus mówi, nad małym byłeś wierny, nad wiele cię postanowię. Także Pan Bóg wszystko to, co mu obiecał, to realizował. Troszczył się o Jakuba. No i wtedy taką umowę zawarli, że Jakub wydzieli wszystkie te kozy, owce centkowane, pręgowane i tam czarne i że wszystkie takie, które tam się pojawią, kiedy te owce będą rodzić młode, będą należeć do niego. I wiemy, że Pan Bóg w tym błogosławił, te stada się powiększały. Także w końcu, mając obawę, ponieważ nieprzychylnie patrzyli synowie Labana na Jakuba, bo stał się możniejszy, bardziej majętniejszy niż oni. I kiedy Jakub to zauważył, ale równocześnie Pan Bóg do niego przemówił, aby powrócił do swojej ziemi, Jakub wziął swoje żony, cały swój dobytek i po prostu odszedł potajemnie. Kiedy Laban się zorientował, zaczął go gonić. On już kawał drogi uszedł po 7 dniach. No i nie wiemy, co by się stało, gdyby nie Pan Bóg w nocy nie przemówił do Labana, aby nie czynił Jakubowi żadnej krzywdy. I tak się rzeczywiście stało. Także Jakub, kiedy wyszedł z domu i udał się do tej ziemi, gdzie pojął Le i Rachelę, upłynęło 20 lat. Upłynęło 20 lat. Służył. Służył wiernie. No wyobraźcie sobie. Służył 7 lat. Nie była ta ukochana żona. Służył kolejne 7 lat. A potem jeszcze 6 lat, aby zgromadzić dla siebie też zaopatrzenie. Ale kiedy wychodził z domu, kiedy rodzice wyprawiali go z domu, to głównym powodem było to, że Ezaw, jego brat, był tak rozgniewany, że w ten sposób wziął błogosławieństwo swojego ojca, Jakub, które należało się Ezawowi, że chciał go zabić. I gdzieś ciągle ta obawa i ten strach były w jego sercu. Może przez te 20 lat to tam nie myślał o tym, bo był daleko, bardzo daleko. Ale przychodzi moment, kiedy wraca i to wszystko staje mu przed oczami. Pojawia się w jego sercu, w jego umyśle. I w końcu on wysyła tam posłańców. Oni donoszą, że Ezaw już idzie na jego spotkanie i jest z nim 400 mężów. Tam nie ma nic więcej treści w tym komunikacie, ale Wiecie, co można sobie dorobić tutaj w takiej sytuacji. Wiecie, co my czasem sobie dorabiamy albo nasz przeciwnik nam dorabia w naszych myślach, kiedy znajdujemy się w takich ekstremalnie trudnych sytuacjach. Jak to będzie? Co się stanie? A jeżeli to się stanie? A jeżeli to się nie stanie? I sytuacja była tak ekstremalnie trudna dla Jakuba. Zrobił wszystko, co w jego mocy, aby w jakiś sposób znaleźć łaskę w oczach Ezawa, a jeżeli nawet zapłonie gniewem, aby te straty, te szkody, ale przede wszystkim chodziło o jego żony, o jego dzieci, aby były jak najmniejsze. Że w tą noc, kiedy on miał przekroczyć ten potok, przez który już przeprawił wszystkich, cały swój dobytek, przyszedł taki strach w jego serce. I był sam. Jeszcze była noc. Ekstremalne przeżycie. Ale to, co właśnie, to, co charakteryzowało Jakuba. Co on robił? Wiecie? Modlił się. Szukał Bożego oblicza. Szukał Bożej ochrony. Szukał Bożego rozwiązania. To było tak intensywne w jego sercu, że tam jest powiedziane, że walczył. Że walczył, wiecie, jak na jakiejś arenie, jak zapaśnicy, którzy wkładają w tą walkę wszystkie swoje siły pod każdym względem. Wiecie, psychicznym, fizycznym. Wszystkie swoje siły. I tam ta walka też miała taki wymiar fizyczny, bo pewien człowiek, który był aniołem, Bożym posłańcem, walczył z nim. I w końcu zaczęło świtać, pojawiała się zorza i ten człowiek, ten anioł, ten posłaniec mówi: puść mnie, bo już zaczyna świtać. A Jakub mówi: nie puszczę cię. I znowu rozpoznał, że to Bóg się z nim spotyka. W tym człowieku, w tym posłańcu rozpoznał w tej sytuacji, że to Bóg. I nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie pobłogosławisz. Przychodzi mi na myśl ta kobieta z Syrofenicji, kiedy Pan Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu i ona przyszła do Niego i mówi: uzdrów moją córkę, uwolnij, jest dręczona przez demona. Najpierw w ogóle Pan Jezus nie reaguje. W końcu uczniowie mówią: odpraw ją, bo woła za nami. To są takie kłopotliwe sytuacje. Nie wiem, jak wtedy to wyglądało, ale mi się czasem zdarza, że kogoś znam, czasem jest tutaj w zborze, czy w jakiś sposób komuś pomagamy, a potem gdzieś idę przez rynek, ta osoba tam jest, jest troszkę pod wpływem, czy bardzo pod wpływem. Oczywiście nic tam nie krzyczy jakiegoś złego, ale głośno coś tam za mną woła. Wiecie, to jest takie troszkę niekomfortowe. I uczniowie też reagują, odprawią, bo krzyczy za nami. A w końcu Pan Jezus reaguje i mówi: nie przyszedłem do... Przyszedłem do owiec Izraela. A ona się nie poddaje. Czy ta kobieta walczy. Walczy. I w końcu mówi... Mówi: niedobrze Pan Jezus do niej dawać chleb szczeniętom. Ona mówi: choćby te okruszki spadły z tego stołu dla tych szczeniąt. Mi wystarczy, bo to będą Boże okruszki. Boże okruszki. I Pan Jezus mówi: wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie tak, jak chcesz. I wróciła do domu. Córka była zdrowa. Walczyła. Cię Bogu się podoba to nasze oddanie dla Niego. Tak sobie myślę, bo czasem tak bardzo zwracamy, i nie mówię, żeby nie zwracać uwagi na nasze właściwe życie, wiecie, ale czasem jesteśmy tak skoncentrowani na tym, że za mało się koncentrujemy na Bogu, na tym, kim On jest, jakim jest, jak działa. A kiedy na Nim się koncentrujemy, kiedy to nasze serce jest skierowane do Niego, to ta Jego świętość, czy Jego świętość, bo czasem jest ludzka świętość, czy nawet my jako wierzący możemy mieć ludzką świętość, ludzkie pojęcie świętości, nie Boże. Z czasem poznajemy, o co chodzi. Ta Boża świętość staje się naszym udziałem. Ta Boża świętość stawała się udziałem Jakuba. Jego życie się przemieniało. I tam ten anioł mówi do niego: walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. I uderzył go w biodro. I nadał mu nowe imię. Izrael. Izrael. Kochani, my też zostaliśmy obrzezani w naszym sercu. Apostoł Paweł o tym mówi. I mamy nowe imię. Jesteśmy Bożymi dziećmi. I oczywiście to nie był koniec podróży. I dzisiaj nie jest koniec naszej podróży. Ale kiedy Jakub przekroczył potok i wraz z całą swoją rodziną, ze swoimi sługami, z całym dobytkiem, sam naprzedzie szedł, aby spotkać się ze swoim bratem Ezawem, stało się zupełnie inaczej, niż on sobie wyobrażał. Rzucili się sobie w ramiona, zapłakali, a wcześniej jeszcze Jakub 7 razy się pokłonił, nazywa Ezawa panem. Przemiana serca, ta pokora, to miało miejsce. I kochani, to ma miejsce w naszym życiu. To, co jest najważniejsze. Wiecie, o to troszczy się Bóg, o naszą zmianę. Bo my nie potrafimy siebie zmienić. Ani innych. Oczywiście, my możemy się zmieniać zewnętrznie. Ale śpiewamy taki refren. Nikt nie potrafi dotknąć serca jak Ty. Ale ta przemiana wewnętrzna, ta zmiana serca, to czyni Bóg. A tego, czego oczekuje od Ciebie i ode mnie, to oddania Jemu, podążania za Nim, ufania Mu, szukania Jego oblicza, dawania odporu tym różnym zwodniczym odczuciom, przez to, co widzimy, przez to, co odczuwamy, czasem jak myślimy, dawania odporu przez poleganie na Bożym Słowie, na Bożych obietnicach, na Bożych obietnicach. Przez nie, drodzy bracia i siostry, jest powiedziane, że w Jezusie Chrystusie one uzyskały wszystkie tak spełnienie. I przez nie spływa Boża łaska. Boża łaska. Ona nie dotyczy tylko tego momentu zbawienia, ale dotyczy całego naszego życia. Ta zdolność, która przychodzi od Boga, abyśmy byli bardziej podobni do Niego, abyśmy wykonali Jego wolę, abyśmy przynieśli owoc, do którego On nas już przed założeniem świata zamierzył, zaplanował, przygotował, przynosili owoc, który będzie trwał. Amen, amen. Kochani, powstańcie proszę, pomodlimy się.